27 sierpnia zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski wybrało nowego rzecznika. Został nim ksiądz dr Leszek Gęsiak, jezuita, medioznawca, obecnie wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Już za chwilę wystąpi w telewizji Idź Pod Prąd Kornelia Chojecka. Zapraszam. Ksiądz dr Leszek Gęsiak, witam serdecznie.
Kłaniam się Państwu, dzień dobry.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Jest ksiądz rzecznikiem Episkopatu od kilku tygodni i w rozmowie z internią ksiądz porównał swoją misję do pracy sapera na polu minowym. Jakie konkretnie problemy Kościoła katolickiego w Polsce uznaje ksiądz za najtrudniejsze i dlaczego?
Myślę, że ta praca, którą podjąłem, ta misja, która została mi powierzona, jest bardzo trudna, ponieważ trudna jest sytuacja w naszym kraju, trudna jest sytuacja w naszym społeczeństwie, trudna jest sytuacja Kościoła i właśnie wszystko wokół wydaje się być trudne, ale trzeba to wyzwanie podjąć i dlatego zdecydowałem się w jakiś sposób próbować pod prąd, zresztą jak mówi także i tytuł Państwa audycji, podejść. Czy jest to rzeczywiście pole minowe, o którym wspomniała pani redaktor? Myślę, że jest to porównanie może i dobre, ponieważ mam taką świadomość, że dzisiaj Kościół katolicki, który reprezentuję, jest pod dosyć mocnym obstrzałem bardzo wielu sił politycznych, społecznych, także wielu mediów. Nie chciałbym powiedzieć, że są to siły nieżyczliwe, ale są to siły, które w jakiś sposób nie chcą rozmowy z Kościołem albo chcą ją prowadzić na zupełnie innych zasadach niż proponuje to Kościół katolicki. No i stąd może pewne niezrozumienie. Także jedną z takich rzeczy, która mi się marzy, którą bym bardzo chciał i którą też dzielę się z mediami tam, gdzie mogę, to byśmy mogli rozmawiać, ale na równych zasadach, na partnerskich warunkach. Dlatego taka jest misja Kościoła katolickiego, żeby mówić, otwierać się na innych i szukać dialogu i porozumienia. Także to jest pewna rzecz, która od początku mi towarzyszy i mam nadzieję, że szanse na ten dialog i porozumienie będę mógł w czasie tej mojej pracy i tej misji powierzonej mi zrealizować.
Społeczeństwo polskie jest niestety dosyć podzielone. Jak mógłby wyglądać ten dialog?
Dialog oczywiście nie zależy tylko od Kościoła katolickiego, nie zależy tylko od poszczególnych osób. Myślę, że gdzieś coś się stało takiego niedobrego w naszym społeczeństwie, że bardzo często widzimy przede wszystkim błędy innych. Widzimy tylko to, co ktoś zrobił źle, tylko szukamy miejsca, w którym można by kogoś dotknąć albo uderzyć go kijem, sprawić, że będzie odczuwał to, że jest gorszy. Nie wiem, dlaczego tak się stało, chociaż się nad tym często zastanawiam i myślę, że tutaj to, co jest misją Kościoła katolickiego, mianowicie podkreślanie Ewangelii, tej prawdy, która mówi, prawdy Jezusa Chrystusa, który mówi i uczy nas, że dobro, zrozumienie, otwarcie, pojednanie, pokój to są takie rzeczy, które powinny być obecne w codziennym życiu. Ja wiem, że różne interesy odgrywają tutaj partykularne swoją rolę. To nie zawsze jest takie proste, by z każdym żyć w dobrej komitywie, z każdym się łatwo dogadywać, ale myślę, że wszyscy jako społeczeństwo powinniśmy taką próbę podjąć. I mimo tych trudności, ja bardzo wierzę w to, że te podziały będą stopniowo topnieć.
My jesteśmy telewizją, która reprezentuje poglądy części chrześcijan ewangelicznych w Polsce i niestety spotykamy się często z takim określeniem, że jesteśmy sektą. Kościoły protestanckie są sektami według niektórych Polaków. Co ksiądz jako rzecznik Episkopatu chce zrobić, żeby zwiększyć tolerancję religijną w Polsce?
Znaczy, powiem szczerze, że takie określenie, gdyby takie określenia padały, jak pani redaktor mówi, są bardzo bolesne i są bardzo niesprawiedliwe. Ja mam, może tym się podzielę, mam trochę inne doświadczenie. Ja kiedyś pracowałem przez kilka lat, przygotowywałem takie audycje w Radiu Kraków z panią redaktor Anną Łoś. Nazywały się one Rozmowy o Wierze. To były cotygodniowe takie audycje, w których zapraszaliśmy różnych gości, z którymi dyskutowaliśmy na wiele problemów aktualnych, społecznych, politycznych, religijnych. Bardzo często zapraszaliśmy przedstawicieli kościołów ewangelickich, byli przedstawiciele kościołów prawosławnych, no tych, którzy gdzieś tam mieli swoje parafie w okolicach Krakowa, no bo wiadomo, Radio Kraków jest radiem lokalnym. Dyskutowaliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy w naszych audycjach i Żydów, i muzułmanów, i ludzi innych denominacji. I nigdy nie było tak, przynajmniej nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktokolwiek z naszych rozmówców poczuł, że czuł się dyskryminowany w jakiś sposób. Myślę, że to jest też taka rzecz, której musimy się uczyć. My musimy się uczyć nawzajem szacunku, otwartości i zrozumienia, pamiętając, że są rzeczy, które nas różnią pryncypialnie, prawda? No bo mamy pewne różne spojrzenia na interpretację Ewangelii. Mamy różne spojrzenia na to, jak tą Ewangelią żyć. Różnie interpretujemy pewne sprawy także społeczne, które wynikają z naszych interpretacji Ewangelii. Także myślę, że to jest bardzo niedobrze, jeżeli ktoś gdzieś czuje się sektą, czyli w podtekście mówiąc kimś odrzuconym, kimś, kto jest człowiekiem drugiej kategorii. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ja szczerze mówię, no ja nie mam tego typu doświadczenia, bo znam i pastorów luterańskich, i księży prawosławnych, z którymi mam bardzo dobre relacje i nie pamiętam, by nam się kiedykolwiek źle rozmawiało. Nawet jeśli rozmawialiśmy o reformacji, pamiętam, że jedna z ostatnich audycji właśnie w Radiu Kraków była o reformacji i wspominaliśmy różne postaci, które o tym do tej reformacji doprowadziły, jak ta reformacja się rozwijała. Świetnie nam się dialogowało i życzyłbym tylko wszystkim, także tym, którzy reprezentują inne kościoły chrześcijańskie niż katolicki, byśmy taki dobry dialog mogli, twórczy, dobry dialog mogli prowadzić.
Akurat w ręku mam raport na temat dyskryminacji i prześladowania ewangelicznych chrześcijan w Polsce, na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji Idź Pod Prąd. Z chęcią wyślę ten raport do księdza rzecznika. Mam nadzieję, że będzie to okazja też do rozmowy na temat wolności religijnej w Polsce. Przecież Polska ma wspaniałe tradycje Złotego Wieku. W XVI wieku to Polska wyróżniała się na tle Europy, jeśli chodzi o tolerancję religijną, i miejmy nadzieję, że wrócimy do tych czasów. Wspomniał ksiądz czasy reformacji. Chciałam nawiązać do wypowiedzi księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, filozofa i etyka z UKSW, który ma dość takie pesymistyczne prognozy, jeśli chodzi o przyszłość Kościoła katolickiego w Polsce. Twierdzi, że obecnie mamy najgłębszy kryzys Kościoła od reformacji Marcina Lutra i prognozuje, że Polska może pójść w ślady Irlandii, gdzie w tym roku został wyświęcony tylko jeden kapłan. Co ksiądz rzecznik odpowie na te pesymistyczne prognozy?
To znaczy, po pewnym sensie podzielam te obawy księdza profesora, ponieważ rzeczywiście obserwujemy, nie tylko zresztą w Polsce, ale praktycznie w całym świecie zachodnim, do którego także Polska od kilku lat się już zalicza, w tym świecie zmaterializowanym, obserwujemy bardzo poważne procesy sekularyzacyjne. One mają różne podłoże. Z jednej strony wynikają na pewno z pewnego przestawienia akcentów na kwestie materialne, na dobrobyt, na to wszystko, co związane jest z budowaniem, mogę to powiedzieć w telewizji chrześcijańskiej, tego świata materialnego. I to nie jest na pewno czynnik, który sprzyjałby rozwojowi tej całej sfery duchowej, sfery wewnętrznej. A jeśli nie ma dobrze rozbudowanej sfery wewnętrznej, to wszystko, co jest na zewnątrz, czyli to, co moglibyśmy nazwać zewnętrzną strukturą kościoła czy kościołów, powoduje, że tam nie ma ducha, tam nie ma tego, co jest istotą. I rzeczywiście my taki proces chyba w Polsce obserwujemy. Także obserwujemy spadek liczby powołań. To z różnymi się kwestiami wiąże, ale to jest między innymi zmiana systemu, sposobu życia, zmiana funkcjonowania, zmiana stylu funkcjonowania naszych rodzin. To jest także problem demograficzny, jest coraz mniej dzieci, no więc będzie mniej dzieci, będzie też mniej powołań, ale też jest to, myślę, okazja do tego, żeby zadać sobie ważne pytania, co moglibyśmy i co powinniśmy zrobić, my jako katolicy i my jako chrześcijanie, patrząc szerzej, by nasze kościoły się nie wyludniały. Z tego, co wiem, to proces ten dotyczy właściwie wszystkich kościołów chrześcijańskich, które tracą wiernych, które są coraz bardziej opustoszałe, gdzie ci, którzy sprawują liturgię, sprawują je przy coraz mniejszej liczbie wiernych. To są bardzo poważne znaki zapytania, nad którymi wszyscy się musimy pochylać, bo to jest też pytanie o to, czy my jesteśmy w życiu codziennym świadkami Chrystusa. Jeśli tak, jeśli bylibyśmy tymi świadkami, to myślę, że ci, którzy będą się na nas patrzeć, powiedzą, aha, może ci ludzie mają rację, ale jeżeli będziemy dawać złe świadectwo, jeżeli będziemy antyświadkami Chrystusa w tym świecie, no to jest to oczywiste, że ludzie będą się od nas odwracać. A że myślę, że tych kilka czynników na pewno ma wpływ na to, że następuje spadek zarówno liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach, jak i też i bardzo poważna zmiana stylu życia, które prowadzimy jako chrześcijanie. I to są ważne pytania, przed którymi musimy stanąć w prawdzie, na które sobie musimy odpowiedzieć. Ja mam nadzieję, że tak zły scenariusz, jakim wspomniał ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, nasz być może w Polsce nie będzie miał miejsca. Bardzo bym tego chciał, ale czy tak będzie, oczywiście dzisiaj tego nie wiem.
Z amerykańskich badań przeprowadzonych przez Instytut Pew Research wypada, że Polska jest globalnym liderem spadku religijności na tle 108 krajów. Widać to również na przykładzie polskich badań, ale na przykład w Brazylii jest ożywienie religijne, jest tam coraz więcej protestantów. Pytanie do księdza rzecznika, co ksiądz zamierza zmienić w polityce informacyjnej episkopatu, żeby przeciwdziałać tym trendom spadku religijności?
Nim powiem wprost, co chciałbym zmienić, albo co marzy mi się, żeby mogło być zmienione, bo to nie wszystko zależy od rzecznika i proszę o tym pamiętać, że ja jestem tylko jedną częścią tego ogromnego zespołu ludzi, którzy kształtują obraz Kościoła katolickiego. To, co chciałem powiedzieć, że wyniki tych badań Pew Research, które pani redaktor przytoczyła, one wynikają z tego, że do niedawna procent osób praktykujących w Polsce, nie tylko zresztą katolików, ale procent w ogóle ludzi uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach, czy też w innych nabożeństwach swoich grup wyznaniowych, ten procent w Polsce był bardzo wysoki. I tak się utrzymywało, te dane się utrzymywały, te wysokie liczby utrzymywały się właściwie jeszcze długo po zmianie systemu, po przemianach solidarnościowych w 1980-90 roku. I teraz, jeśli zachowamy te same proporcje, które powodują sekularyzację w świecie zachodnim, no to proporcje osób, które odchodzą od Kościoła w Polsce, jeśli są zachowane na tym samym poziomie, w liczbach będą znacznie wyższe niż w świecie zachodnim, który ten proces, to główne uderzenie procesu sekularyzacji Zachód dotknął kilkadziesiąt lat wcześniej. Stąd też te liczby, no, są dramatyczne, jeżeli się na nie tak patrzy. Rzeczywiście jesteśmy liderami w spadku, ale trzeba widzieć, że my byliśmy jeszcze niedawno potentatami we wzroście, a więc nas było najwięcej, jeśli można by tak brzydko powiedzieć, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne osób uczestniczących i praktykujących. A więc ten spadek proporcjonalnie jest podobny do świata zachodniego, aczkolwiek u nas on wygląda bardzo źle, ponieważ te liczby były po prostu większe. Natomiast co chciałbym zmienić w polityce informacyjnej Episkopatu i Kościoła. Ja oczywiście mam jakieś plany, mam jakieś wizje, nie wiem, czy uda mi się je zrealizować, bo jak wspomniałem, jestem tylko malutką częścią tego dużego świata informacyjnego, w który wchodzę. Chciałbym dwóch rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze, chciałbym, żeby obraz Kościoła był prawdziwy. Bo dzisiaj jest niestety część tego kościoła katolickiego, tego kościoła, którego czuję się członkiem i który będę przez episkopat reprezentował jako rzecznik. Chciałbym, by o tym kościele mówiono prawdę, bo bardzo często wyciąga się takie drobne elementy, czasem trudne, czasem bolesne, które też są prawdziwe, ale są tylko częścią tego obrazu kościoła. Ja myślę, że to, co jest dobre, piękne, tych wielu inicjatyw, które codziennie są podejmowane przez setki, jeśli nie tysiące ludzi w całym kraju. Chciałbym, żeby o tym też kiedyś media mówiły, żeby nie tylko mówiono o grzechu, o upadku, o słabości i tylko nas rozliczano, i nas jako Kościół z tych grzechów, co oczywiście też trzeba zrobić, żeby było jasne, bo ja jestem za tym, żeby wszystkie trudne rzeczy były rozliczone i uporządkowane. Tutaj nie mam najmniejszej wątpliwości. Ale chciałbym, żeby nasi wierni, żeby nasi ludzie, nasi widzowie, nasi słuchacze, nasi czytelnicy widzieli, że Kościół to jest bardzo złożona rzeczywistość, że to nie jest tylko grzech i porażka, ale tam jest też bardzo dużo dobra, tam jest też mnóstwo, tysiące ludzi, którzy codziennie swoim trudem i pracą tworzą piękny obraz Kościoła, o którym media często nie chcą mówić, bo nie jest dramatyczny, bo nie ma tam konfliktu, nie ma tam bólu, nie ma tam tragedii. To myślę, że nie dotyczy tylko Kościoła katolickiego, to chyba każdego wyznania chrześcijańskiego, że widzi się to, co w nas jest złe. I myślę, że chyba naszym wspólnym interesem jest, byśmy pokazywali to, że nasze kościoły mają w sobie potencjał dobra. Ten potencjał, który codziennie w jakiś sposób jest tworzony i na nowo wykuwany. I to są takie dwa elementy, które chciałbym w jakiś sposób zwiększyć, pokazać w tej mojej pracy. Ale czy mi się uda? Nie wiem. Pewnie jeśli będziemy rozmawiać za rok, to będziemy mogli też ocenić, czy coś udało mi się tutaj zrobić.
Tak jak ksiądz wspomniał, jednak w przestrzeni publicznej w Polsce, jeśli chodzi o Kościół katolicki, słyszymy głównie tematy pedofilii, a ostatnio LGBT. I chciałam teraz przejść do stanowiska episkopatu w sprawie LGBT+, gdzie czytamy: wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy LGBT+, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i duchowe rozdarcia przeżywane przez te osoby, konieczne jest tworzenie poradni, również z pomocą Kościoła, czy też przy jego strukturach, służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową. W związku z tym, czy ksiądz rzecznik nie obawia się ataku części świeckich naukowców, terapeutów, którzy uważają, że takie zachowania są naganne i homofobiczne, że nie powinno się leczyć osób LGBT+.
Pani doktor, czy się spodziewam? Nie muszę się spodziewać. Te ataki nastąpiły w chwili opublikowania dokumentu i to było ich bardzo dużo, także to nie jest, tutaj nie jest problem. To znaczy, powiem tak, dokument rzeczywiście jest dosyć skomplikowany i złożony, długi i trudny. On jest przygotowany przez specjalistów. Ja nie jestem ani bioetykiem, ani teologiem moralnym, więc nie czuję się nawet specjalistą, by ten dokument interpretować. Natomiast w odniesieniu do tego, o czym pani redaktor wspomniała, tego fragmentu, który dosyć często podnoszony jest przez media, powiem tak, że intencją księży biskupów i tego sformułowania było to, by pomóc tym ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. To nie jest tak, że teraz Kościół wychodzi z orężem na ulicę, Kościół katolicki, i będzie walczył i jeszcze na domiar wszystkiego na siłę kogoś nawracał z jednej strony na drugą, czy zmienia mu płeć. W ogóle to w ogóle nie jest ten dyskurs. I nawet użyte w dokumencie słowo poradnia jest też do końca nieprecyzyjne, bo to nie jest tak, że my teraz mamy listę 90 poradni w Polsce i tam, prawda, będziemy proponować, żeby się ludzie udawali. Poradnia, czyli to jest miejsce, gdzie może przyjść człowiek, który szuka porady. Czyli inicjatywa należy do kogoś, kto żyje z taką trudnością. I proszę mi wierzyć, ja znam osoby, które w jakiś sposób deklarują się jako osoby homoseksualne. Zresztą mieszkałem w różnych krajach, w różnych kontekstach kulturowych i miałem okazję takie osoby poznać. I proszę mi wierzyć, że spotkałem też takie osoby, które po prostu mówiły, no dobrze, ale mnie to, ja sobie z tym nie radzę. Ja mam tu trudność. Ja chciałbym, żeby mi ktoś pomógł, ale nie mam jak, bo społeczeństwo ma swoją presję, bo pewne tendencje medialne mówią tak czy inaczej. Nie mam do kogo pójść. I do takich ludzi jest skierowana to sformułowanie, ten zapis dokumentu. Chodzi o to, że osoby, które same odczuwają, że mają kłopot z autoidentyfikacją płciową, bo takie osoby są, które mają pewne wątpliwości, z którymi nie wiedzą, jak sobie poradzić, że takie osoby nie można zostawić też same. I dla tych osób będzie, i tutaj księża biskupi to deklarują, będzie pomoc fachowa, pomoc specjalistyczna, ale to nie jest tak, że teraz każdego będziemy próbować nawracać albo na siłę mu płeć odwracać, jeżeli nie będzie chciał. No każdy jest człowiekiem wolnym. Dzisiaj to słowo wolności, chociaż nadużywane, ale w tym wypadku trzeba je zostawić i nikt z tym nie będzie polemizował. Natomiast chcemy pomóc tym, a tacy ludzie są też, i tego nie można nie widzieć, którzy sami takiej pomocy szukają. I by im to ułatwić, właśnie księża biskupi wychodzą z taką ofertą. I to się może dokonać w różny sposób. Najczęściej prawdopodobnie będzie to pierwsze spotkanie albo indywidualne gdzieś z księdzem, czy z jakimś terapeutą, albo w przestrzeni spowiedzi świętej, no bo to są rzeczy, którymi ludzie nie chcą się często dzielić. Są to dla nich trudne tematy i my to też wiemy. Wiemy, że też jest bardzo mocna presja społeczna i medialna, ukierunkowana dosyć jednostronnie, więc ci ludzie często też boją się powiedzieć, że na przykład to, że mają tego typu kłopoty, sprawia im trudność. A niestety tak jest, że część osób po prostu cierpi. I tym osobom, jeśli będą chciały szukać pomocy, chcemy powiedzieć, jako episkopat, księża biskupi chcą powiedzieć, że te osoby, jeśli będą takiej pomocy szukać, jeśli poproszą o nie Kościół, to na pewno nie zostawimy ich samych i im pomożemy. Taka jest intencja i wymowa tego sformułowania.
Czy nie myśli ksiądz rzecznik, że między innymi to stanowisko episkopatu nie spowoduje takiego rozdwojenia w Kościele katolickim, jeszcze głębszego między starszym a młodszym pokoleniem? Wiemy również o wypowiedziach papieża Franciszka, na przykład po pielgrzymce na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy powiedział, jeśli ktoś jest homoseksualistą i z dobrą wolą poszukuje Boga, kimże jestem, by go oceniać?
No i oczywiście Ojciec Święty miał rację. No, jeżeli ktoś postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, tak czuje i tak odczuwa, myślę, że nikt nie będzie tego człowieka deprecjonował. To jest jego wybór, to jest jego decyzja. No i trudno mi tutaj nawet podejmować polemikę z czymś, co jest oczywiste. Co innego presja społeczna, która może być bardzo różna, prawda? Ale o tym też mówimy, o tych różnych obliczach tej presji społecznej. Ja tutaj się całkowicie z Ojcem Świętym zgadzam i myślę, że księża biskupi też to w ten sposób widzą. Natomiast zauważają, że tak jak wspomniałem wcześniej, że są ludzie, dla których jest to ciężarem i nie potrafią sobie z różnych racji, tak jak z wieloma innymi rzeczami w życiu, prawda? Zwłaszcza tymi, które dotyczą w jakiś sposób sfery wewnętrznej, sfery psychicznej. Ludzie często nie potrafią sobie sami poradzić i boją się też o tych rzeczach mówić. To nie tylko dotyczy kwestii identyfikacji płciowej. Jest wiele takich zagadnień, wiele takich obszarów. Tak czy inaczej, głos Kościoła jest prosty. Jeżeli ktoś takiej pomocy potrzebuje i zwróci się z nią do Kościoła, do człowieka Kościoła, to nie można tego człowieka zostawić samego. I oczywiście, ma pani redaktor rację, mogą nastąpić różnego rodzaju dodatkowe presje, by dzielić wspólnotę katolicką przez pryzmat tych za albo przeciw, ale myślę, że jest to niedobre działanie i zły przykład. Tak być nie powinno, ponieważ do podziału będzie dochodzić wtedy, jeżeli będziemy bardzo wybiórczo szukać pewnych rzeczy. Ja też bym chciał bardzo i o to bym też apelował zresztą nie tylko ja, no wszyscy o to apelujemy, by także tego dokumentu księży biskupów LGBT, który, tak jak mówię, jest trudnym dokumentem, to jest dokument specjalistyczny, przygotowany przez ekspertów, czyli ludzi, którzy na tych problemach się znają o wiele lepiej niż ja, żeby z tego dokumentu nie wyciągać literalnie pewnych rzeczy, które będą podkreślać jakieś jedno stanowisko. Bo dokument jest częścią integralną i integralną częścią i główną ideą i myślą tego dokumentu jest to, by tym, którzy takiej pomocy potrzebują, by tych ludzi nie zostawić, by im pomóc.
Ksiądz rzecznik jest jezuitą, podobnie jak papież Franciszek, w związku z czym chciałam zapytać, jakie wartości z zakonu jezuitów chciałby ksiądz uwypuklić w służbie informacyjnej Konferencji Episkopatu Polski?
Jezuici mają bardzo długą tradycję pedagogiczną, wychowawczą. Przez wieki tworzyli jezuici różnego rodzaju szkoły, kolegia, uniwersytety. Do dziś zresztą jest ich kilkaset na świecie. I myślę, że to, co my nazywamy od świętego Ignacego, czyli założyciela zakonu jezuitów, pedagogiką ignacjańską, to jest właśnie taka rzecz, która bardzo się też może przydać w mediach. Święty Ignacy często podkreślał, że człowiek powinien odnajdywać Pana Boga we wszystkich rzeczach. Że to nie jest tak, że Pana Boga można znaleźć tylko w Kościele, że Pana Boga można znaleźć tylko przy czynnościach liturgicznych, ale jest on obecny wszędzie tam, gdzie jest człowiek. W drugim człowieku jest ukryty Bóg, a zatem w jakimś sensie kontakt z drugim człowiekiem, otwarcie się na niego, poszukiwanie, to jest taka dobra droga. I druga rzecz w pedagogice ignacjańskiej bardzo ważna to indywidualna formacja. Jezuici zawsze stawiali na to, żeby ludzie, którzy u nich się kształcą, zarówno zakonnicy, jak też i świeccy, żeby zobaczyć, że są pewną indywidualnością, że każdy jest trochę inny, każdy ma trochę inne potrzeby, każdy ma trochę inne wizje na życie, każdy ma trochę inny styl. Dzisiaj, używając tego popularnego języka, powiedzieli, że każdy ma wolność do robienia czegokolwiek. To widział już święty Ignacy 1500 lat temu i to, myślę, jest bardzo ważne, że ta myśl trwa do dzisiaj. Czy to może być potrzebne i pomocne dzisiejszemu światu mediów, który ja będę reprezentował jako rzecznik? Myślę, że jak najbardziej. To, czego święty Ignacy bardzo uczył, na co też zwraca uwagę mój współbrat święty, ojciec święty Franciszek, to właśnie to, żeby zobaczyć w każdym człowieku, zwłaszcza tym opuszczonym, zmarginalizowanym, odepchniętym, tym, który został przesunięty na granice życia społecznego, żeby zobaczyć, że w nim także jest Pan Bóg, że w nim także objawia się oblicze Chrystusa, żeby do Niego spróbować się uniżyć. Mnie urzekało, powiem szczerze, bardzo często, kiedy ojciec święty Franciszek, czasem mając przygotowane długie przemówienia, które oczywiście my tam gdzieś w Radiu Watykańskim, kiedy pracowałem, dostawaliśmy wcześniej pod embargiem, on je zostawiał gdzieś z boku i mówił, ale teraz wam coś powiem od serca, powiem wam tak jak człowiek, przyjaciel do przyjaciela. I zaczynał mówić bardzo prostym językiem do tych, którzy go słuchali, a byli to bardzo różni ludzie. I z tego, co ja pamiętam z czasów, kiedy bardzo uważnie słuchałem każdego słowa Ojca Świętego, bo później przekładałem go także na język radiowy, uderzała mnie ta prostota, a zarazem głębia tego przekazu, prawda? Że drugi człowiek jest zawsze podmiotem, że drugi człowiek jest zawsze wartością, że drugi człowiek jest celem, do którego my też dążymy, szukając Pana Boga. A zatem to odkrywanie Pana Boga we wszystkich rzeczach, a zwłaszcza odkrywanie Go w drugim człowieku, wydaje mi się, że jest czymś bardzo pomocnym. I to chyba jest takie coś, co mam nadzieję będzie mi także pomagać w realizacji tej misji rzecznika episkopatu w tej chwili.
Wspomniał ksiądz o ludziach odepchniętych na marginesie. Tak jak mówiłam wcześniej, opublikowaliśmy raport na temat dyskryminacji i prześladowania biblijnych chrześcijan w Polsce. Niestety również przez pisma katolickie, na przykład gazeta parafialna Pasterz, zostaliśmy nazwani sektą. Samochody członków naszego kościoła również bywają spalone. To już są konkretne rękoczyny. W związku z czym chciałam zapytać na koniec, co ksiądz rzecznik chciałby przekazać, szczególnie naszym widzom, którzy są ewangelicznymi chrześcijanami?
Powiedziałbym tak, jeśli miały miejsce tego typu rzeczy, o których pani redaktor wspomniała, no to są rzeczy karygodne i absolutnie nie powinny mieć miejsca. Ja nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Tak jak już mówiłem wcześniej w tej naszej rozmowie, ja miałem może szczęście, ale naprawdę spotkać fantastycznych przyjaciół, zarówno protestantów, jak i prawosławnych, z którymi no robiliśmy bardzo dobre rzeczy razem. I zresztą nie tylko w Polsce. Myślę, że ten duch szukania pojednania i prawdy jest cały czas bardzo ważny. Jeśli pojawiają się przykłady tak drastyczne, o jakich pani redaktor wspomniała, albo być może znajduje się ich więcej w tym raporcie, który chętnie przejrzę, jeżeli go dostanę. Ja nie widziałem tego raportu, nie dotarł do mnie wcześniej. Myślę, że tego typu przykłady należy z całą surowością potępiać i nie brać ich jako wzór. Ja jestem przekonany, no taka jest też moja wiara i takie jest przekonanie Kościoła, do którego należę, że każdy człowiek jest mi bratem, nawet jeśli myśli inaczej. To nie znaczy, że my będziemy podzielać wszystkie wartości, prawda? Że my będziemy w taki sam sposób wierzyć, bo życie pokazuje, że nie, ale to się da razem zrobić. Często byłem zaskoczony na początku, a później urzeczony tym, że na przykład w wielu amerykańskich miastach jest jakieś tam malutkie miasteczko, znajduje się w nim jedna główna ulica, prawda? I co 10-20 metrów stoi inny kościół i stoją koło siebie i ludzie w niedzielę przyjeżdżają na różne nabożeństwa i nikt sobie nie wyrzuca tego, nikt nikomu krzywdy nie robi, nikt na nikogo źle nie patrzy, wszyscy razem pracują, żyją. Myślę, że to jest taki ideał, do którego też powinniśmy dążyć. Być może wynika to także z tego, że katolicy stanowią taką dominującą większość w Polsce i być może w czas bywają wypadki, że wydaje się, że jest rzeczą aż nie do wyobrażenia, że ktoś może myśleć inaczej. Ale to jest nasz problem, problem katolików, z którym musimy sobie poradzić i z którym, który powinniśmy definitywnie rozwiązać. Podkreślam jeszcze raz, każdy przejaw nietolerancji, każdy przejaw agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, jest absolutnie niedopuszczalny i godny potępienia.
Tak jak ksiądz rzecznik wspomniał, w Stanach Zjednoczonych to jest możliwe, wolność i tolerancja religijna. Jednak Stany Zjednoczone są oparte na wartościach biblijnych, a niestety w Polsce często spotykamy się z tym, że kiedy ktoś czyta Biblię, jest tylko za to nazywany sekciarzem. Także miejmy nadzieję, że to się zmieni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Panie redaktor, jeśli mogę tylko dodać, ja Biblię czytam codziennie i nikt mi jeszcze nie powiedział, że z tego powodu jestem sekciarzem. Mam nadzieję, że tak nie jest i mam nadzieję, wszystkich będę do tego przekonywał, żeby jednak czytali codziennie Biblię, ale nikt z nas chyba nie będzie podejrzewał, że będziemy się nazywać sekciarzami. Nikomu tego nie życzę. Jeśli tak się dzieje, to jest to na pewno przejaw i złego wychowania, i nietolerancji, z którym, tak jak powiedziałem wcześniej, absolutnie trzeba walczyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami
nowy
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz dr Leszek Gęsiak. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie.